Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy dzisiaj o psychomanipulacji, o manipulowaniu ludźmi, drugim człowiekiem. W twoim gabinecie psychoterapeutycznym, o tym wspominałam, spotykasz ludzi, którzy próbują rozgryźć te mechanizmy psychomanipulacji, uwolnić się bardzo często z takich relacji, gdzie ta manipulacja była uciążliwa, bardzo przeszkadzała żyć. Zatem na czym polegają te mechanizmy? W jaki sposób się manipuluje drugim człowiekiem?
No właśnie, tutaj wchodzimy w taki obszar cokolwiek dyskusyjny, dlatego że z jednej strony no nie bez kozery mówi się o tym, że jednym z podstawowych sposobów poradzenia sobie z manipulacją jest świadomość, jest znajomość pewnych mechanizmów, umiejętność rozpoznawania technik psychomanipulacji. Jeżeli już wiemy, co ktoś z nami próbuje zrobić, zdecydowanie łatwiej się bronić. Natomiast z drugiej strony, za każdym razem, kiedy namawiam różnego rodzaju techniki psychomanipulacji, pojawia się we mnie taki niepokój, że no, daję receptę, jak to zrobić.
Instrukcję.
Dokładnie tak. Natomiast tak jak już powiedziałem w poprzedniej części programu, im ta manipulacja jest bardziej zakorzeniona w osobowości osoby manipulatora, im bardziej on sam jest przekonany, im bardziej tutaj zaryzykuję, bo podejrzewam, że wiele osób naukowo zajmujących się tą manipulacją mogłoby się tutaj nie zgodzić, ale ja z kolei z perspektywy bardziej praktycznej, terapeutycznej mam takie poczucie, że im bardziej osobie manipulującej zlewają się dwa światy właśnie takiej świadomej, celowej manipulacji i różnego rodzaju racjonalizacje, mechanizmy obronne, o których mówiliśmy. Im bardziej ona w tym jest naturalna i ma takie poczucie, że nic złego nie robi, tym bardziej jest skuteczna. I z drugą stronę, tak jak analizowałem w poprzedniej części, im bardziej to jest przemyślane, im bardziej na chłodno, tym więcej pojawia się różnego rodzaju sygnałów ostrzegawczych dla potencjalnej ofiary, że to jest właśnie manipulacja. Też jest cała masa badań na ten temat, mówiących o tym, że dość mocno jesteśmy wyczuleni na przejawy oszustwa, kłamstwa, manipulacji właśnie, jeżeli ktoś zachowuje się nienaturalnie, jego ciało wysyła różnego rodzaju mikrosygnały świadczące o pewnej niespójności, o tym, że coś tutaj nie gra. No tym bardziej mamy się na baczności. Rzeczywiście tak jest, to jest niesamowita kwestia, że w wielu sytuacjach my nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, co nam nie gra, co nam nie pasuje, co nam zgrzyta, ale jakoś tak nie mamy zaufania do konkretnej osoby albo do jej działań w danym momencie. A może być tak, że no, po prostu wypatrzyliśmy takie sygnały nie do końca świadomie, nie jesteśmy w stanie ich nazwać, ale odebraliśmy i to one wystarczająco silne i wystarczająco nas przekonujące, że po prostu nie idziemy w takiej sytuacji, nie poddajemy się tylko manipulacji. Natomiast jeżeli już chodzi o konkretne metody, techniki, nie ma jednego konkretnego algorytmu. Oczywiście istnieją różnego rodzaju podziały, typologie, nazwy dla konkretnych technik. Natomiast pamiętajmy, że w różnych sytuacjach społecznych, w zależności od kontekstu, w zależności od osobowości. I osoby manipulujące, i osoby manipulowanej, te sytuacje mogą się znacznie różnić między sobą. Więc jakby pewnego rodzaju ogólne mechanizmy dobrze by było, żebyśmy znali, żebyśmy wiedzieli, że to tak właśnie manipulacja mogłaby wyglądać. Natomiast no, niestety w już konkretnych życiowych sytuacjach, żeby się zorientować, że manipulacja właśnie się odbywa w tej sytuacji, no musimy być bardzo czujni i bardzo duży margines sobie zostawić.
A możemy zerknąć na te sposoby manipulowania właśnie od strony gabinetowej, bo to jest jak najbardziej realne, praktyczne, nie książkowe, ale związane z rzeczywistością, której ty dotykasz w gabinecie. Z jakimi typami manipulacji ludzie najczęściej przychodzą do ciebie?
Najczęściej jest to kwestia bycia poddawanym manipulacji albo w najbliższych relacjach partnerskich, rodzinnych, albo ewentualnie to druga grupa, zdecydowanie mniej liczna, ale to są osoby poddawane tego rodzaju działaniom w środowisku zawodowym, instytucjonalnym. Jeżeli chodzi o ten kontekst bardziej rodzinny, tutaj no chociażby kwestia systematycznego obniżania poczucia wartości ze strony partnera życiowego. Partnera życiowego, czasem jest to taka osoba, która próbuje się wkraść w nasze łaski jako kolega, przyjaciel w pewnym momencie. Tutaj warto pamiętać, że im wyższy jest poziom, no właśnie, i znowu pewnego rodzaju nadużycie z mojej strony, dlatego że, no właśnie, chciałem powiedzieć, relacja intymna, a więc oparta na zaufaniu. Z tym, że z jednej strony najczęściej są to działania pozorowane. Generalnie budowanie zaufania w relacji to proces najczęściej długotrwały, bazujący na tym, że najpierw jedna ze stron troszkę się odsłania, daje dostęp do niewygodnych, trudnych, ryzykownych informacji na swój temat. Później druga osoba nieco się odsłania, oczywiście obie bacznie się obserwują, jak ta druga strona zareaguje, czy nie wyśmieje, czy nie skrytykuje, czy nie ugodzi w tyły punkt, czy tych informacji nie rozpowszechni gdzieś tam na zewnątrz. W każdym razie, jeżeli już dochodzi z jednej strony do systematycznego opierania, jeżeli to zaufanie jest coraz większe, wtedy no, mamy tendencję do usprawiedliwiania tej drugiej strony. Nawet jeżeli gdzieś tam po drodze w tej relacji pojawią się jakieś zgrzyty, pojawią się jakieś potknięcia, no to mamy tendencję, żeby to uznać właśnie za potknięcia, jakieś niezręczności. Natomiast niekoniecznie świadome działanie na naszą niekorzyść. No i tutaj cały zestaw, cały wachlarz technik zmierzających do tego, żeby, jak to ładnie doktor Witkowski nazwał, to też taki specjalista polski od kwestii związanych z psychomanipulacją, zresztą napisał świetną książkę pod tytułem Psychomanipulacja, określił jako metody wkradania się w łask. No i teraz w jaki sposób możemy się wkradać w łask drugiej osoby? No na przykład po przez podnoszenie wartości drugiej osoby. Krótko mówiąc, chwalenie. A im ktoś, no, więc właśnie z całą pewnością sprawa polega na samoocenie, tyle że mamy najczęściej skłonności do zakładania, że jeżeli ktoś ma ewidentnie zaniżoną samoocenę, a wtedy będzie bardziej podatny na tego rodzaju działania, na komplementy, krótko mówiąc. Natomiast jest mocno prawdopodobne, że jednak nie do końca tak jest. Dlatego, że już w kilku miejscach spotkałem się z takim twierdzeniem, ale też mam wrażenie, że moje doświadczenia praktyczne coraz bardziej mi to potwierdzają, że jeżeli ktoś ewidentnie ma niską samoocenę, ale stabilną, a ma skłonności do zachowań depresyjnych, a więc do takiego zamykania się w sobie. Więc nawet jeżeli ktoś z zewnątrz próbuje go pochwalić, próbuje mu udowodnić, że wcale nie jest źle, że ma dobre cechy, taka osoba jest dość mocno zamknięta na sygnały z zewnątrz, zwrócona na samego siebie, zamknięta w pewnego rodzaju bańce. Oczywiście, jeżeli ktoś ma stabilną, wysoką samoocenę, no to jakby ze spokojem przyjmuje komplementy i pozytywne informacje z zewnątrz. Może odrobinę poprawia jej to nastrój i odrobinę bardziej pozytywnie nastawia do tych, którzy chwalą, natomiast no, nie jest to na tyle silny proces, na tyle silne oddziaływanie, żeby ktoś tak był w dużej mierze skłonny do działania w swoją niekorzyść. Natomiast wydaje się, że kluczem do całej sytuacji jest stabilność samooceny. Jeżeli mamy do czynienia z samooceną niestabilną, wtedy właśnie osoba jest najbardziej podatna na tego rodzaju działania. A i teraz wytrawny manipulant wie, że jeżeli będzie chwalił absolutnie wszystko, bardzo szybko osoba w ten sposób traktowana zacznie coś podejrzewać, stanie się czujna. Skądinąd badania pokazują, że na krótką metę, nawet jeżeli sobie zdajemy sprawę, że ktoś kłamie, że ktoś przesadza, wychwalając nas pod niebiosa, to i tak generalnie poprawia nam się nastrój i chcemy tego słuchać, nawet jeżeli sami siebie przekonujemy, że a to tak przymrużeniem oka, a wiemy, że łże jak pies, ale jak on miło łże. Natomiast dobry manipulant wie, że im bardziej się do nas zbliży, tym łatwiej będzie mu wyłapać takie obszary w naszej samoocenie, co do których mamy najwięcej wątpliwości. I wie, że w te obszary akurat powinien celować ze swoimi komplementami. Najczęściej zasada jest taka, że zachowując pozory w miarę racjonalnego oceniania nas samych, z jednej strony warto zauważać takie obszary, gdzie jednak popełniamy błędy, gdzie nie jesteśmy doskonali i mówić o tym, że istotne, żeby to nie były jakieś szczególnie ważne dla nas rzeczy. Natomiast tam, gdzie jesteśmy najbardziej wygłodniali, gdzie jesteśmy najbardziej pogubieni, gdzie mamy najwięcej wątpliwości, gdzie jest właśnie ten najbardziej niestabilny obszar, a tutaj warto nas dopieszczać. I jeżeli manipulant tak właśnie się z nami będzie obchodził, w takich obszarach nas wychwalał, jednocześnie pokazując, że istnieją też takie kawałki, takie nasze cechy, właściwości, zachowania, przyzwyczajenia, mamy, które nie są doskonałe, wtedy jest największa szansa, że nas kupi, że wzbudzi nasze zaufanie, że wzbudzi naszą wdzięczność. Tutaj też rozmawialiśmy na temat związków swojego czasu. Dlaczego my wchodzimy w związek, czego poszukujemy, a no właśnie bardzo często chcemy od wymarzonego, idealnego partnera, żeby nam dał to, czego my sami nie jesteśmy w stanie sobie dać, żeby był pewnego rodzaju naszym dopełnieniem. Więc ten obszar, w którym najbardziej jesteśmy wygłodniali, tutaj najbardziej właśnie byśmy sobie życzyli i marzymy o tym, żeby właśnie w tych obszarach jak najwięcej od partnera uzyskać.
To na razie wygląda dobrze, czyli po prostu pochwały, 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 ale domyślam się, że w pewnym momencie to te pochwały mogą się skończyć.
Ależ oczywiście, że tak. Właśnie w momencie, kiedy już nabierzemy zaufania, już oddamy się w ręce tej drugiej osoby, niczym takiego idealnego rodzica, który nas akceptuje w pełni, taką matczyną miłością nas darzy, bezwarunkową. Duża część z nas ma takie potrzeby i ma taką ochotę, żeby właśnie w ten sposób zostać potraktowany. Trochę jak takie dziecko, które nic nie musi zasługiwać, sobie po prostu jest, natomiast rodzic jest przy nim, zaspokaja jego potrzeby, troszczy się, chroni i tak dalej, i tak dalej. No i niestety w takim momencie tracimy kontrolę. I tutaj, jak rozmawialiśmy o tych związkach toksycznych, różne działania, tak toksyczny partner, ale niekoniecznie w relacji romantycznej, to może sprawić pozory relacji przyjacielskiej. A w każdym razie w takiej sytuacji niejako dostęp do nas jest pełen dla manipulanta. Więc on może sobie zacząć z nas żartować, na początku śmiechem, żartem nazywać różnego rodzaju nasze przywary i zaczyna być to coraz bardziej przykre. Mogą się pojawić chęci, tendencje do tego, żeby uzyskać nad nami pełną kontrolę w taki sposób, żeby odsunąć ważne dla nas osoby. Wielokrotnie tak jest, gdzie ktoś taki właśnie manipulant zaczyna być coraz bardziej zachłanny, zaczyna być coraz bardziej zaborczy, ma ochotę zamknąć nas w klatce, ma ochotę podważyć, rozluźnić, czy całkowicie zerwać nasze relacje z dotychczasowymi znajomymi, przyjaciółmi, członkami rodziny. I w pewnym momencie, kroczek po kroczku, bo to potrafi być proces bardzo rozciągnięty w czasie, a kroczek po kroczku zaczynamy mieć poczucie, że mamy tylko jego, że jesteśmy w pełni uzależnieni. A im bardziej manipulant w takiej właśnie relacji czuje się pewny, czuje, że ma nas w garści, na więcej sobie pozwala. Więc mogą się pojawić coraz bardziej agresywne działania pod naszym adresem i z poziomu przemocy emocjonalnej, przemocy psychicznej, przemocy materialnej, ale również w niektórych relacjach dochodzi do przemocy fizycznej i nagle się okazuje, że w pełni jesteśmy uzależnieni od tej drugiej osoby, nie jesteśmy w stanie od niej odejść, mamy takie poczucie, że jest nam to najbliższa osoba, jedyna osoba w naszym otoczeniu, a nie potrafimy uciec, nie mamy też gdzie uciec. Więc niekiedy miłe początki, miły wstęp Mamy wrażenie, że odnaleźliśmy naszą księżniczkę czy naszego księcia z bajki.
Domyślam się, że mówiąc o tym, że to są relacje te najbliższe, to nie tylko związane są z partnerem, tym miłosnym, ale też w rodzinie mogą tego typu sytuacje występować, kiedy to na przykład ktoś chce kogoś bardzo do siebie przywiązać. O tym będziemy mówić jeszcze w kolejnej godzinie Licencji na życie. Rozmawiamy o manipulacji, a gościem Radia Lublin jest dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Do usłyszenia po 23:00.